Witam Państwa, jest wtorek, 3 listopada, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kusowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 227 zgonach osób zakażonych chińskim wirusem. Wczoraj resort informował o 92 zgonach. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarły już 6102 osoby. W Katowicach w niedzielę zmarł 4-miesięczny chłopiec, który zarażony był chińskim koronawirusem. To najmłodsza ofiara wirusa w Polsce. Rzeczniczka wojewody śląskiego poinformowała, że dziecko cierpiało na choroby współistniejące. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 19 300 nowych zakażeń chińskim wirusem. Rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich prawie 15,5 tysiąca, dzisiaj już ponad 18 tysięcy. Wzrasta także liczba wykorzystywanych respiratorów. W piątek było ich ponad 1250, dzisiaj już ponad 1500. Pogłębia się kryzys w szpitalach i ratownictwie medycznym. Przeciążenie systemu powoduje, że do potrzebujących nie docierają karetki. W niedzielę w Oświęcimiu do 65-letniej kobiety, która zasłabła na ulicy, przyjechała straż pożarna, ponieważ wszystkie załogi karetek były zajęte. Nie udało się uratować życia kobiety. Do podobnej sytuacji doszło w Tarnowie, gdzie do 76-letniego mężczyzny, który dostał ataków duszności, także przyjechała straż pożarna, ponieważ nie było wolnej karetki pogotowia. Straż dotarła po 40 minutach od wezwania. Mężczyzna zmarł. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi medykom mają pomagać leśnicy. Funkcjonariusze Straży Leśnej mają pomagać w uzupełnianiu tlenu dla pacjentów. Placówka nie jest wyposażona w centralny system dostarczania tlenu. Rząd ogłosił dziś działania mające wspomóc ochronę zdrowia i walkę z epidemią. Na stronie resortu opublikowano dokument Strategia walki z pandemią COVID-19. Jesień 2020. Minister Adam Niedzielski nazwał go strategią 3.0. Personel medyczny ma zostać zwolniony z kwarantanny, natomiast codziennie pracownicy opieki zdrowotnej będą mogli być weryfikowani szybkimi testami antygenowymi. Ponadto do pomocy w koordynacji ratownictwa medycznego wpisywania do systemu zajętych miejsc w szpitalach mają zostać skierowani żołnierze, co ma odciążyć pracowników opieki zdrowotnej i zapewnić częstszą aktualizację wolnych miejsc szpitalnych w systemie. Minister zdrowia podał szczegóły co do programu użycia pulsoksymetrów, o którym mówił na konferencji w zeszłym tygodniu. Na początek pilotaż programu ma odbyć się w Małopolsce. Pulsoksymetry, czyli urządzenia do mierzenia nasycenia krwi tlenem współpracujące z telefonami, mają być wysyłane zakażonym pacjentom przebywającym w domach, którzy mają co 3 godziny mierzyć poziom tlenu we krwi. Dane będą przesyłane do centralnego systemu. Na podstawie wyników będzie podejmowana decyzja, czy pacjent wymaga hospitalizacji. Na początek, jak poinformował minister Niedzielski, w Małopolsce zostanie rozesłane 1500 urządzeń. W dokumencie Ministerstwa Zdrowia określono także sposób postępowania z zakażonymi niewymagającymi hospitalizacji. Podstawą będzie nadzór nad pacjentem w domu oraz zdalny monitoring poziomu saturacji u pacjentów z grupy ryzyka. Strategia zakłada zmiany postępowania, jeśli przekroczone zostaną wysokie dzienne liczby zakażeń lub wyczerpią się miejsca w szpitalach. Minister Dworczyk nie chciał dziś odpowiedzieć na pytania o ewentualny lockdown. Stwierdził, że decyzje zostaną ogłoszone na kolejnej konferencji. Wczoraj po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych Jakub Kulesza z Konfederacji przekazał, iż premier zapowiadał ogłoszenie w środę kolejnych obostrzeń. Premier powiedział, że przygotowane są na różne warianty, od pełnego lockdownu, najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną, do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który, jak to określił premier, jest mało prawdopodobny, powiedział polityk Konfederacji. Studenci uczelni wojskowej roznosili koronawirusa. Jak donosi portal Onet, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu dopuściła, aby jej zakażeni studenci podróżowali po kraju. We wrześniu na uczelni odbyło się kilka uroczystości, podczas których nie zachowano środków ostrożności. W październiku, według informacji Onetu, zarażonych było około 600 studentów i 150 pracowników uczelni. Podchorążowie w rozmowie z portalem stwierdzili, że 22 października powiedziano im, że mogą kontynuować izolację na uczelni lub w szpitalu albo pojechać do domów. Wielu wybrało izolację domową, część jechała własnymi samochodami, część mogła korzystać z transportu publicznego. Już następnego dnia dowódcy kompanii zadzwonili do wszystkich i polecili im udać się do wojskowego szpitala w Lądku-Zdroju. Wielu musiało znowu przebyć kilkaset kilometrów przez Polskę. Dr Paweł Grzesiowski stwierdził w rozmowie z Onetem, że uczelnia popełniła poważne błędy co najmniej na dwóch poziomach. Po pierwsze, jeżeli mamy tak duże ognisko epidemiczne, to robimy wszystko, żeby nie rozprzestrzeniać zakażeń w inne miejsca. Po drugie, jeżeli wysyłamy kogoś na izolację domową, to musimy pacjentowi zapewnić specjalną karetkę do przewozu chorych zakaźnych. Wyrok w sprawie aborcji wciąż nieopublikowany. Rządowe Centrum Legislacji zapowiedziało w harmonogramie prac, że 2 listopada opublikuje w Dzienniku Ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jednak dziś, dzień po terminie, wyrok wciąż nie jest opublikowany. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, tak skomentował sprawę w TVN24. W tej chwili trwa pewna dyskusja i dobrze, żeby w tej trudnej sytuacji, która budzi wiele emocji, dać sobie trochę czasu na dialog i wypracowanie nowego stanowiska. Podkreślił, że to nie premier publikuje wyrok, publikacja zależy od Rządowego Centrum Legislacji. Prawo zobowiązuje do niezwłocznej publikacji wyroków Trybunału, jednak była wicepremier Jadwiga Emilewicz sugerowała, że publikacja może zostać wstrzymana ze względu na złożenie przez prezydenta projektu nowelizacji ustawy o aborcji. W Polsat News Emilewicz mówiła: wydaje się, że w stanie, w którym dziś jesteśmy, szef Rządowego Centrum Legislacji może podjąć decyzję o odsunięciu publikacji właśnie dlatego, że procedowana jest ustawa, która konsumuje jakoś wyrok Trybunału. Atak terrorystyczny w Wiedniu. 4 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w ataku terrorystycznym, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w stolicy Austrii. Policja przekazała, że napastnik został zastrzelony przez policję. Miał na sobie pas ze sztucznymi ładunkami wybuchowymi oraz kilka sztuk broni. Funkcjonariusze ustalili też, że sprawca miał przynajmniej 3 wspólników. Austriacki minister spraw zagranicznych określił napastnika islamskim terrorystą. Poniedziałkowy atak w Wiedniu to próba osłabienia i podzielenia naszego demokratycznego społeczeństwa. Nie pozwolimy, aby nasze podstawowe prawa zostały nam odebrane, powiedział. Wydawca austriackiego tygodnika Falter Florian Klenk podał, że zastrzelony napastnik to 20-letni Austriak albańskiego pochodzenia. Był znany wywiadowi Austrii jako jeden z 90 islamistów, którzy chcieli wyjechać do Syrii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Austrii podało dziś, że w kwietniu zeszłego roku został skazany na 22 miesiące więzienia za próbę dołączenia do państwa islamskiego. Ze względu na młody wiek został zwolniony przed terminem. Dzisiaj rano policja austriacka poinformowała, że zatrzymała 2 osoby związane z atakami. Zablokowane zostało centrum Wiednia. W Austrii ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Kolejne restrykcje epidemiczne w państwach europejskich. Władze Grecji ogłosiły wprowadzenie lockdownu na 2 tygodnie w 2 regionach na północy kraju. Zaostrzonymi restrykcjami objęte będą Saloniki i Serres. W tych obszarach ograniczony został ruch lotniczy, wprowadzona została godzina policyjna w godzinach od północy do 5 rano. Przez miesiąc zamknięte będą punkty gastronomiczne. Hiszpanie wyszli w niedzielę na ulicę, aby protestować przeciwko nakładanym w trakcie pandemii obostrzeniom. Doszło do starć z policją, w wyniku których ponad 30 osób zostało rannych, a kolejnych 70 zatrzymanych. W Madrycie policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych wobec protestujących, którzy rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i koktajlami Mołotowa, a także niszczyli witryny sklepowe i szyby w mieszkaniach. Poza stolicą Hiszpanii wyszli na ulicę ponad 20 miast. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że mimo obostrzeń rodziny w Niemczech będą mogły spotkać się w święta. Zaznaczyła jednak, że rząd niemiecki nie wprowadzi rozluźnienia ograniczeń kontaktów społecznych ze względu na obawy przed przeciążeniem systemu służby zdrowia. Zapowiedziała, że w Niemczech nie odbędą się masowe obchody Nowego Roku. Sytuację w kraju kanclerz Niemiec porównała do czasów II wojny światowej. To próba, jakiej Niemcy nie przeżywali od czasów II wojny światowej i od nas wszystkich zależy, czy listopad będzie punktem zwrotnym w rozwoju pandemii koronawirusa, powiedziała Angela Merkel. W Czechach padła dzisiaj rekordowa liczba zgonów z powodu chińskiego koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zmarło 225 zakażonych osób. W coraz gorszej sytuacji jest Ukraina. Szef ukraińskiego MSZ Maksym Stepanow podczas posiedzenia Rady Najwyższej powiedział: doszliśmy do punktu, z którego nie ma powrotu i jesteśmy bliscy katastrofy. Sytuacja szybko zmienia się z trudnej w katastrofalną. Musimy przygotować się na nieuniknione. Drugiej fali nie da się łatwo przejść. W ciągu ostatniej doby na Ukrainie wykryto ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem. Stepanow dodał, że zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa jest odpowiedzialnością każdego człowieka i wezwał do wzmożonej ostrożności. Na Słowacji przeprowadzono masowe testy na COVID. Słowacja przetestowała 2/3 swoich mieszkańców pod kątem obecności koronawirusa. Słowacki premier Igor Matowicz podał, że przez weekend przebadano ponad 3 600 000 osób, co, jak określił, było alternatywą dla zamknięcia Słowaków w kwarantannie. Matowicz poinformował także, że testy dały wynik pozytywny u ponad 38 000 osób, co stanowi około 1% wszystkich przebadanych. Słowacki premier zaznaczył, że jest to zbyt dużo, aby można było zacząć znosić obostrzenia, ponieważ gdyby przebadać wszystkich zakażonych, może być nawet 2% populacji. Matowicz poinformował także, że testy ujawniły ogniska zakażeń koronawirusem w 6 powiatach. Wezwał, aby osoby zdrowe przestrzegały zaleceń higienicznych i zachowywały się odpowiedzialnie. Trwają wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wybierają między obecnym prezydentem, kandydatem partii republikańskiej Donaldem Trumpem oraz kandydatem partii demokratycznej Joe Bidenem. Wybory w Stanach Zjednoczonych obserwowane są uważnie w wielu krajach, ponieważ ich wynik zaważy nie tylko na losie Ameryki, ale i całego świata. Tym razem wyjątkowo dużo głosów oddano korespondencyjnie. Z opcji wcześniejszego oddania głosu skorzystało ponad 100 milionów Amerykanów. Pozostali głosują dzisiaj. Lokale wyborcze w pierwszych stanach zakończą przyjmowanie głosów o północy polskiego czasu. I właśnie na godzinę 12 w nocy zapraszamy Państwa na studio wyborcze w telewizji Idź Pod Prąd. A znamy już wyniki z dwóch niedużych miejscowości w stanie New Hampshire. W Dixville Notch na 5 oddanych głosów, 5 oddano na Joe Bidena. W Millsfield z 21 głosów, 16 otrzymał Donald Trump. Jak będzie w innych stanach, o tym dowiemy się dziś po północy. Do zobaczenia.